Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Wita się z Państwem ojciec Benedykt. Katecheza tycząca się czwartego przykazania Bożego: czci ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi. Dziś chcemy rozważyć takie prawdy związane z rodziną. Rodzina w planie Bożym, a zatem o naturze rodziny, o rodzinie chrześcijańskiej, i chcemy umiejscowić rodzinę w społeczeństwie, a zatem rodzina i społeczeństwo. Drodzy Państwo, wspólnota małżeńska jest ustanowiona przez zgodę małżonków. Małżeństwo i rodzina są ukierunkowane na dobro małżonków oraz prokreację i wychowanie dzieci. Miłość małżonków i przekazywanie życia dzieciom ustanawiają między członkami tej samej rodziny związki osobowe i podstawowy zakres odpowiedzialności. Mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem tworzą ze swoimi dziećmi rodzinę. Ten związek jest uprzedni wobec uznania go przez władzę publiczną, narzuca się sam. Należy go uważać za normalny punkt odniesienia w określeniu różnych stopni pokrewieństwa. Stwarzając mężczyznę i kobietę, Bóg ustanowił ludzką rodzinę i nadał jej podstawową strukturę. Jej członkami są osoby równe w godności. Dla dobra wspólnego swoich członków i społeczności rodzina zakłada różne formy odpowiedzialności, praw i obowiązków. Taka jest natura rodziny, a zatem gdy odpowiadamy na pytanie, jak przedstawia się rodzina w planie Bożym, musimy odpowiedzieć w podstawowych punktach. Wspólnota małżeńska jest ustanowiona przez zgodę małżonków, przez zgodę mężczyzny i kobiety. Małżeństwo i rodzina są ukierunkowane na dobro małżonków, na prokreację i wychowanie dzieci. Zwróćmy uwagę, że oprócz prokreacji konsekwencją jest wychowanie dzieci. Oczywiście z miłości małżonków, przekazywanego życia dzieciom, tworzą się między członkami tej samej rodziny związki osobowe, jak również podstawowy zakres odpowiedzialności rodziców względem dzieci, jak i dzieci względem rodziców. I od stopnia oczywiście pokrewieństwa mówimy o odpowiedzialności wynikającej z samej natury i relacji. Im bliższe pokrewieństwo, tym większy zakres odpowiedzialności, tym ta relacja winna być mocniejszą, nie tylko ze względu na naturę, ze względu na samo pokrewieństwo, ale również ze względu na ten wymiar emocjonalny, wymiar moralny. Rodzina chrześcijańska. Objawienie i właściwe urzeczywistnienie wspólnoty kościelnej ma miejsce w rodzinie chrześcijańskiej, która również z tego powodu powinna nazywać się kościołem domowym. Jest ona wspólnotą wiary, nadziei i miłości. Nabiera szczególnego znaczenia w kościele, jak potwierdza Nowy Testament. Szczególnie tutaj tę teologię życia małżeńskiego w aspekcie kościoła domowego porusza święty Paweł Apostoł w listach do Efezjan, do Kolosan, jak również święty Piotr Apostoł w pierwszym liście. Rodzina chrześcijańska jest komunią osób, znakiem i obrazem komunii Ojca i Syna w Duchu Świętym. Jej działanie w dziedzinie prokreacji, wychowania jest odbiciem stwórczego dzieła Ojca. Jest ona wezwana do uczestnictwa w modlitwie i ofierze Chrystusa. Codzienna modlitwa, czytanie Słowa Bożego umacniają w niej miłość. Rodzina chrześcijańska jest powołana do ewangelizacji i misji. Związki wewnątrz rodziny kształtują pokrewieństwo odczuć, uczuć i dążeń, które wypływają przede wszystkim z wzajemnego szacunku osób. Rodzina jest uprzywilejowaną wspólnotą wezwaną do urzeczywistniania wspólnej wymiany myśli pomiędzy małżonkami oraz troskliwego współdziałania rodziców w wychowaniu dzieci. A zatem rodzina w planie Bożym. Zwróciliśmy uwagę na naturę rodziny. Następnie odpowiadamy na wymiar, misję rodziny, znaczenie rodziny chrześcijańskiej. Nazywamy rodzinę kościołem domowym. Kościół jest domem, ale czy dom jest kościołem i w jakim wymiarze dom jest kościołem? W takim wymiarze też realizuje się podstawowy wymiar rodziny chrześcijańskiej, jej powołania, jak również misji, którą wyznaczył jej Pan Bóg i do której to uzdolnił rodzinę. Komunia osób, znak, obraz komunii Ojca i Syna w Duchu Świętym. Rodzina uczestniczy w modlitwie i ofierze Chrystusa. A zatem rodzina jest obrazem tej miłości, która jest miłością osób w Trójcy Przenajświętszej, jak również jest tym obrazem, znakiem, jaki możemy odczytać, by bardziej zrozumieć jedność Chrystusa z człowiekiem, którego odkupił, którego zbawił i wymiar Kościoła, w którym On jest głową, a my wszyscy zjednoczeni z Nim. A zatem ten wymiar posiada rodzina. Oczywiście, gdy omawiać będziemy sakrament małżeństwa, to wówczas będziemy szerzej mówić o sakramentalnym wymiarze miłości małżeńskiej i do jakiej godności zostało wywyższone, podniesione małżeństwo w tym znaku sakramentalnego przymierza. Dziś spoglądamy na rodzinę i słyszymy, że to, co jest wyrażone w małżeństwie, również przenosi się na rodzinę, jako na wspólnotę, która jest zaproszona i uzdolniona do tego, by stanowić komunię osób, jak również by uczestniczyć w modlitwie i ofierze samego Chrystusa. Jest to wspólnota uprzywilejowana, wezwana do urzeczywistniania wspólnej wymiany myśli pomiędzy małżonkami oraz troskliwego współdziałania rodziców w wychowaniu dzieci. I możemy użyć takiego sformułowania: w wychowaniu dzieci potrzebna jest taka jedność rodziców, jaką jedność ma ojciec i syn. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Ojciec we mnie, a ja w ojcu. Tutaj możemy dostrzec ten chrześcijański, katolicki wymiar rodziny, jej misji, jej znaczenia. Po rozważeniu rodziny w planie Bożym, o naturze rodziny, o rodzinie chrześcijańskiej, chcemy zatrzymać się nad tematem związanym z rodziną i społeczeństwem. A zatem rodzina nie żyje sama sobie, sama dla siebie. Rodzina żyje w konkretnym społeczeństwie. Jest podstawową komórką życia społecznego. Jest naturalną społecznością, w której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie w miłości i do przekazywania życia. Autorytet, stałość i życie w związkach rodzinnych stanowią podstawy wolności, bezpieczeństwa i braterstwa w społeczeństwie. Rodzina jest wspólnotą, w której od dzieciństwa można nauczyć się wartości moralnych, zacząć czcić Boga i dobrze używać wolności. Życie rodzinne jest wprowadzeniem do życia społecznego. Rodzina powinna żyć w taki sposób, by jej członkowie nauczyli się otaczać troską i pomocą młodych i starych, osoby chore lub upośledzone oraz ubogich. Wiele rodzin w pewnych sytuacjach nie jest w stanie udzielać takiej pomocy. Wtedy inne osoby rodziny oraz w sposób pomocniczy społeczeństwo powinny zatroszczyć się o ich potrzeby. Religijność czysta i religijność bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami, w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata. Rodzinie powinny pomagać i ochraniać ją odpowiednie instytucje społeczne. Tam, gdzie rodziny nie są w stanie wypełniać swoich zadań, inne instytucje społeczne mają obowiązek pomagać im i wspierać instytucje rodziny. Zgodnie z zasadą pomocniczości wobec drugiego człowieka, wobec rodziny, większe wspólnoty nie powinny przywłaszczać sobie jej uprawnień, czy też ingerować w jej życie. A zatem w tej zasadzie pomocniczości nie obowiązuje zresztą, jak nie powinna obowiązywać nigdzie indziej, zasada mocniejszego. Mocniejszy ma prawo decydować o słabszym. A zatem, zgodnie z zasadą pomocniczości, większe wspólnoty nie powinny przywłaszczać sobie uprawnień rodziny, czy też ingerować w jej życie. Bo za mała powierzchnia mieszkaniowa albo nieodpowiednio uczesana matka, czy bez odpowiedniego makijażu bądź odpowiedniego stroju. Znaczenie rodziny dla życia i pomyślnej sytuacji społeczeństwa pociąga za sobą szczególną odpowiedzialność za wspieranie i umacnianie małżeństwa i rodziny. Władza cywilna powinna uważać za swój poważny obowiązek uznawanie, ochranianie i rozwijanie prawdziwej ich natury małżeństwa i rodziny, strzeżenie moralności publicznej i wspieranie dostatku domowego. To ciekawe sformułowania katechizmu Kościoła katolickiego, które bądź dostrzegamy w naszej przestrzeni życia społecznego, politycznego, gospodarczego, ekonomicznego, że są wypełniane, bądź też nie dostrzegamy. Zwłaszcza strzeżenie moralności publicznej i wspieranie dostatku domowego, tak naucza Sobór Watykański II w konstytucji Gaudium et Spes, a często mamy do czynienia z tym, że moralność publiczna, również ta wykładana i promowana przez różnego rodzaju instytucje, które często w nazwie mają nawet to, że pomagają, chronią rodzinę, są instytucjami sprzeciwiającymi się moralności, porządkowi moralnemu, jak również tym wartościom, którymi żyją rodzice i żyje rodzina. I mówimy wówczas o moralnym, duchowym wykradaniu dzieci rodzicom. Oczywiście wspieranie dostatku domowego, a nie zabieranie na przykład dzieci, gdy ten dostatek domowy nie jest wystarczający. Wspólnota polityczna ma obowiązek szanować rodzinę, pomagać jej i zapewnić jej, zwłaszcza prawo do założenia rodziny, posiadania dzieci, wychowania ich zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi, ochronę stałości więzi małżeńskiej i instytucji rodziny, prawo do wyznawania wiary, przekazywania jej, wychowywania w niej dzieci za pomocą koniecznych środków i instytucji, prawo do własności prywatnej, prawo do podejmowania i otrzymywania pracy, mieszkania, prawo do emigracji. Zgodnie z prawodawstwem krajów, prawo do świadczeń medycznych, do opieki nad osobami starszymi, do zasiłków rodzinnych. Ochronę bezpieczeństwa i warunków zdrowia, zwłaszcza wobec takich zagrożeń jak narkomania, pornografia, alkoholizm i tym podobne. Prawo do zrzeszania się z innymi rodzinami, a w ten sposób do przedstawicielstwa wobec władz świeckich. To wspólnota polityczna i jej obowiązki względem rodziny. Czwarte przykazanie naświetla także inne związki w społeczeństwie. W naszych braciach i siostrach widzimy dzieci naszych rodziców, w naszych kuzynach, potomków naszych dziadków, w naszych współobywatelach, synów naszej ojczyzny, w ochrzczonych dzieci naszej Matki Kościoła, w każdej osobie ludzkiej syna lub córkę tego, który chce być nazywany naszym Ojcem. Dlatego nasze związki z bliźnim mają charakter osobowy. Bliźni nie jest jakąś jednostką zbiorowości ludzkiej, ale jest kimś, kto z racji swojego wiadomego pochodzenia zasługuje na szczególną uwagę i szacunek. Wspólnoty ludzkie są złożone z osób. Dobre rządzenie nimi nie sprowadza się ani do zagwarantowania praw i wypełniania obowiązków, ani do dotrzymywania umów. Sprawiedliwe stosunki między pracodawcami a pracownikami, rządzącymi a obywatelami zakładają naturalną życzliwość odpowiadającą godności osób ludzkich, troszczącą się o sprawiedliwość i braterstwo. A zatem rodzina w planie Bożym, rodzina i społeczeństwo, te dwa tematy dziś ze sobą ściśle połączone z tej racji, że nie zrozumiemy, jaki wymiar powinno mieć, ogólnie rzecz ujmując, państwo, społeczeństwo względem rodziny, gdy nie odkryjemy, czym rodzina jest w zamyśle Bożym, jeżeli chodzi o jej naturę, jak również w tym wymiarze rodziny chrześcijańskiej, która przez chrzest jej członków zostaje wszczepiona w mistyczne ciało Chrystusa, staje się dzieckiem Bożym i rozpoczyna realizację zgodnie z łaską Bożą i z pełną świadomością, tak być powinno, z tą świadomością, która wzrasta, która nieustannie się rozwija, powinna realizować tę jedność osób, tę komunię osób, będąc jednocześnie społecznością, będąc jednocześnie miejscem, rzeczywistością, w której realizuje się jej uczestnictwo w modlitwie i ofierze Chrystusa jako podstawowa komórka życia społecznego, będzie kuźnią, miejscem, gdzie kształtują się właściwe charaktery umiejące nawiązywać relacje osobowe i umiejące piękno życia rodzinnego w braterstwie, wolności, miłości, wierze i nadziei budować rodzinę rodzin, czyli ojczyznę, państwo i społeczeństwo, które nie patrzy na siebie wilkiem, bokiem czy spod byka, ale patrzy na siebie po rodzinnemu, czyli z miłością, by wzajemnie się umacniać, wzajemnie się kształtować.